Amen.
Amen.
Amen. Możecie usiąść. Także ja chciałbym wszystkich bardzo serdecznie przywitać w drogim imieniu naszego Pana i szczególnie wszystkich, którzy po raz pierwszy są tutaj. Czy mogą zapytać, kto po raz pierwszy jest dzisiaj tutaj? Podnieście krótko waszą rękę. Serdecznie witam. Serdecznie witamy. Serdecznie witamy. Serdecznie witamy. Niech Bóg błogosławi. Cieszę się. Od brata Grafa słyszeliśmy już tą wiadomość. Nasz brat Bluma ma dzisiaj szczególny dzień. Cieszymy się szczerze z Tobą. 30 lat to jest ładna liczba, ładny czas i wierność w Panu i w Jego Słowie. Także to jest łaska. My wszyscy wiemy, nie początek będzie koronowany, ale koniec będzie koronowany. I kto wytrwa aż do końca, ten będzie ukoronowany. Wszyscy, którzy są po raz pierwszy raz tutaj, wam możemy powiedzieć, tutaj będzie jest tylko to zwiastowane, co jest w tej księdze, w Biblii napisane. I my także mówimy odnośnie tego, co Bóg przyobiecał i co obecnie czyni. I obok tego nie możemy obok przejść. Tylko krótkie sprawozdanie o tej wyjątkowej i obszernej podróży. Teraz w październiku, rozpocząwszy w Brazylii i kontynuując w Peru, następnie do Atlanty, Georgii, USA, byliśmy uchwyceni tym. Brat Miskis był tam ze mną. Jest dzisiaj tutaj. Bracie Miskis, powstałbyś dziś, aby wszyscy Ciebie widzieli. To jest ten człowiek, którego Bóg używa w portugalskim języku i Brazylia, największy kraj południowej Ameryki z około 200 milionami ludzi i rzeczywiście byliśmy w północno położonym kraju, mieście Belém. Tam byliśmy serdecznie przywitani, jak już dawno nie byliśmy. Dobrze 200 braci i siostry było na lotnisku i przywitali nas, zaśpiewali refren i wspólnie się modliliśmy. I to przywitanie było z serca uczynione i rzeczywiście to także odczuliśmy i przyjęliśmy. I odpowiednio były także te błogosławieństwa, które Bóg Pan wielu darował. I także mieliśmy interwiu w telewizji. Także do tego Bóg darował łaski. To jest po prostu cudowne, gdy Pan nowe drzwi otwiera. I że nie tylko ludzie, którzy już są zapoznani z planem Bożym, ale także nowi ludzie, ludzie na nowo przychodzą, aby Słowo Boże słuchać. Tak, ja podróżowałem dalej do Peru i także tam mieliśmy błogosławiony czas. Największe zgromadzenie, około 800-900 ludzi i dyrektor tamte tamtejszej telewizji siedział w pierwszym rzędzie w tym kazaniu i chciał koniecznie coś o sytuacji klimatycznej słyszeć. I to jest dzisiaj aktualne, bardzo aktualne, jak to dalej ma iść, co się dzieje z klimatem i jak to już w przebiegu ostatnich lat się działo. I Pan na poczekaniu darował mi Izajasza 24, 25 i 26, gdzie wszystko dokładnie jest, zostało opisane, co na końcu tych dni będzie. Nawet, że Ziemia, może przeczytam tylko jeden wiersz, abyście wiedzieli, że to wszystko już jest napisane. Izajasz 24, wiersz 1. Oto Pan spustoszy Ziemię i zniszczy ją. Sprawi zamieszanie na niej. Na jej powierzchni rozproszy mieszkańców. Można by czytać tutaj rozdział za rozdziałem, wiersz za wierszem. I rozdział 24, wiersz 19. W bryły rozleci się ziemia, w kawałki rozpadnie się ziemia, zatrzęsie i zachwieje się ziemia. Wokoło zatacza się ziemia jak pijany i kołysze się jak budka nocna. Zaciążyło na niej jej przestępstwo, tak, że upadnie i już nie powstanie. Ale to piękne jest po przeczytaniu jeszcze niektórych miejsc Pisma. Czytałem z Izajasza 65, Izajasz 65, wiersz 17. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. To jest coś bardzo potężnego. Gdyby się tylko pomyślało o tym, że ta ziemia upadnie i że z tym wszystko będzie zakończone. Tak, z tym zostanie tylko pewien odcinek zakończony. Następnie rozpocznie się nowy odcinek i ja zapewniam was, że nikt, że żaden, kto w nowym niebie, w nowej ziemi będzie, jeszcze nie będzie się oglądał za starą ziemią i za tym, co na ziemi było. I dlatego jest tutaj napisane, że nie będzie już myślano o tym, co wcześniej było i co na tym padole było. To by zakłócało nam naszą wieczną radość, więc nie będziemy mogli na nic z powrotem myśleć. W przeciwieństwie, wieczna radość i chwała będzie z nami i między nami. Tak samo u Izajasza 66, wiersz 22. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan. Tak mówi Pan. Tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. I teraz przejdźmy do Nowego Testamentu. Drugi Piotra, tutaj apostoł w spojrzeniu na to, co miało przyjść, napisał drugi list Piotra, trzeci rozdział, w wierszu 10 jest napisane, wiersz 10, 11. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. W tym czasie zbór Jezusa Chrystusa nie jest już na ziemi. Zachwycenie ma miejsce przed tym. Dlaczego? Gdyż Łukasz 21 znajdzie wypełnienie w tych, którzy dają się przygotować na przyjście Jezusa Chrystusa, powtórne przyjście, że mamy się modlić, abyśmy otrzymali siłę, aby ujść temu, co ma przyjść na okręg rzymski i aby przystąpić przed Syna Człowieczego. W drugim Piotra, w trzecim rozdziale, w 11 wierszu jest napisane, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Następnie przychodzi wiersz 13. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. A więc nie jakaś beznadzieja, nie jakiś koniec ze strachem, z trwogą, ale całkiem nowy początek i na to oczekuje właściwie całe stworzenie i wszyscy zbawieni oczekują na ten nowy początek. Z powrotem do Lima po tym kazaniu przyszedł ten człowiek, który dał mi także godzinę interwiu do mnie i uściskał mnie. Ludzie w południowej Ameryce mają rzadko tak dużo siły do uściskania. Ja myślałem, że będzie ciasno. I on powiedział, ty jesteś prawdziwym mężem Bożym. Ty nie zeszłeś wprawdzie na mój temat, ale tą odpowiedź otrzymałem. I to już jest właściwe. Czy się schodzi właściwie na pewny temat, ale w każdym razie mam odpowiedź od Boga w Jego Słowie. Jeszcze krótko o Atlancie i Georgii. Było także szczególne przeżycie. Bracia i siostry przychodzili z Nowego Jorku, z Bostonu, z Colorado, zewsząd. Zeszli się, aby słowo Pana słyszeć. Było ponad miarą potężne i jestem Bogu za to wdzięczny, że On darował tą możliwość i także tą możliwość, że pierwsze końce tygodnia także są przesyłane do USA i są słuchane także do innych krajów, także wierzący rzeczywiście z nami i z Panem mogą być połączeni. I wczoraj byliśmy w Salzburgu, także tam była sala przepełniona. Tam musieliśmy jeszcze krzesła wnosić i mam wiele pozdrowień z Salzburga do oddania od naszych wszystkich sióstr, braci i sióstr, którzy miłują Pana i także to święte i objawione słowo wierzą i w swoich sercach noszą. Do powiedzenia byłoby jeszcze, zanim przejdziemy do rozpatrywania słowa, o nowej Biblii, którą wydaliśmy. Pierwszych 2600 egzemplarzy są już w rękach naszych braci i sióstr. I dzisiaj przywieźliśmy jeszcze kilka, kto chciałby dla krewnych albo przyjaciół chciałby wziąć Biblię, jest do tego serdecznie zaproszony. I ona stała się już błogosławieństwem. Nie chcę więcej już na to schodzić. Z tych wielu tłumaczeń wybraliśmy to tłumaczenie, gdyż jest najbardziej podobne do najbliższe pierwotnego tekstu i najlepiej wyraża te myśli, które Bóg w swoim słowie wyraża. Ale bez krytyki. Ale u Mateusza 12 jest na przykład napisane we wszystkich tłumaczeniach, w angielskim tłumaczeniu, we francuskim tłumaczeniu jest napisane trzcina zamiast rury. Jest napisane, że trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lejącego nie zagasi. I we wszystkich tłumaczeniach jest napisane trzcina i to tam w ogóle nie należy. Trzcina nie ma z lampą nic do czynienia. Trzcina należy do Mateusza 11, gdzie Pan powiedział, kogoż wyszliście, aby widzieć, kogo chcieliście ujrzeć, czy trzcinę chwiejącą się na wietrze w jedną i w drugą. Tam to należy. Ale Izajasz 42 jest to słowo napisane, rura, przewód, który prowadzi olej do lampy, aby ten tlący się knot nie zagasł. I gdy ta rura jest nadłamana i nie ma już przewodu, to on zatroszczy się na nowo o to, aby ten przepływ był utrzymany i aby ta lampa dalej płonęła i ten knot tlący się nie zagasł. A więc są tłumaczenia i miejsca w Piśmie Świętym, gdzie tłumacze tą myśl niecałkowicie uchwycili. Być może dla was, którzy to słowo chętnie czytacie, a może nie zwiastujecie, to może nie jest tak wielkim znaczeniem, ale dla mnie tak. Rzeczywiście musi być wszystko dokładnie się zgadzać i we właściwym stosunku do siebie być. I także inne miejsca pisma, na inne miejsca pisma nie zajdę dzisiaj. Ja chciałem tylko powiedzieć, my mamy tą Biblię do dyspozycji i kto chciałby wziąć egzemplarz, może to chętnie uczynić. I teraz chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, w następnym roku, gdy Bóg zechce, uczynimy podróż do Izraela i mi przyszła ta myśl, że to może być ten ostatni raz. I także na to nie będziemy już dzisiaj schodzić, ale my wszyscy zauważamy, co w politycznym zakresie się dzieje, co na Bliskim Wschodzie się dzieje, jaką rolę Tony Blair przejął, który w 2009 roku ma być wybrany na prezydenta Unii Europejskiej. I co zostało powiedziane w Portugalii, że Putin odwiedził Iran i tak dalej. My mamy biblijną proroctwo jako orientację w czasie końca i za to jesteśmy Bogu z całego serca i z całej duszy wdzięczni. My miłujemy Izrael. Izrael jest wybranym przez Boga ludem, ale musi z powodu niewiary i nieposłuszeństwa tą najcięższą drogą iść, jaką lud ma tylko do chodzenia po ziemi. I Boże obietnice i to przymierze, które Bóg uczynił, to pozostanie stać. I gdy zbór z narodów dożyje dokończenia i zachwycenia, zwróci się Bóg do Izraela i wtedy wypełni się to, co u Rzymian 11 jest napisane i co w Dziejach Apostolskich 15 jest napisane, że Bóg Pan najpierw z narodów zbór lud dla swojego imienia wywołuje, aby się następnie zwrócić do Izraela. A więc szczególnie młodzież, którzy nie byli jeszcze, która nie była jeszcze w Izraelu, zapraszamy was. Dajcie nam wiedzieć. Podróż do Izraela dotychczas była dla wszystkich wielkim błogosławieństwem. Otwórzmy to kosztowne Słowo Boże. I dzisiaj chciałbym kilka rozdziałów i kilka wierszy w tym czytać, rozpoczynając z listem do Rzymian, czwarty rozdział, Rzymian, rozdział czwarty, aby nam tą sprawiedliwość wiary, która płaci przed Bogiem, przed oczy postawić. Rzymian, czwarty rozdział, wiersz jedenasty. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary. Którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych, i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. Tutaj zwraca się apostoł do wierzących z narodów i pisze dalej w wierszu 12. I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego, Abrahama, z czasów przed obrzezaniem. A więc ta wiara jest po prostu darem Bożym. Abraham wierzył Bogu i to zostało jemu do sprawiedliwości poczytane. I czytamy w piątym rozdziale Rzymian, rozdział piąty od pierwszego wiersza. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Jezus Chrystus. Eine göttliche Tatsache,
Boża rzeczywistość, bo Bóg był w Chrystusie i pojednał świat z samym sobą. I przechodzimy w 5 rozdziale do 18 i 19 wiersza. Tutaj jest napisane: a zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. To, co w Adamie zostało utracone, zostało nam przez Jezusa Chrystusa z powrotem przyniesione i z łaski darowane. I w wierszu 19: bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Ty nie potrzebujesz nic dodawać do tego, tylko wierzyć. I to, co Bóg nam w Chrystusie Jezusie, naszym Panu, darował, przyjąć i osobiście także dożyć. Następnie przechodzimy do Rzymian, 6 rozdziału, i w tym jest nam pokazywane, że ci, którzy uwierzyli, dają się ochrzcić i przez to w gruncie rzeczy stawiają jako dowód, że zmarli z Chrystusem, że to własne ja już nie egzystuje, ale że oni teraz czynią wolę Bożą. Przeczytajmy to od wiersza 3. To mówi za siebie. Rzymian 6, od wiersza 3. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Słuchajcie dobrze. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Nowe życie prowadzili. Wiersz 5. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Po ukrzyżowaniu naszego Pana nastąpiło zmartwychwstanie. On został złożony do grobu i następnie przyszło zmartwychwstanie. Także i my musimy z Chrystusem temu światu i samym sobie umrzeć i do nowego życia z Chrystusem zostać postawieni. Wiersz 6. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. W wierszu 8. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy.
Jetzt kommen wir zu dem herrlichen Text
I teraz przechodzimy do tego wspaniałego tekstu w 11 rozdziale listu do Rzymian. Rzymian, 11 rozdział. Tutaj Paweł spogląda w przeszłość i to, w to, co wydarzyło się za czasów Eliasza. Pozwólcie mi przeczytać od wiersza trzeciego. Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam. Lecz i na moje życie nastają. I teraz przychodzi ta wspaniała wypowiedź. Ale co, jak brzmi odpowiedź Boża do niego? I to stało mi się w ostatnim czasie do wielkim. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Co on mówi tobie? Co mówi mnie? Co mówi nam w swoim słowie? Bądźmy szczerzy. Z tym, co ludzie mówią, ja mam tutaj na przykład, co ludzie czynią. Ja tutaj mam najnowszy wyciąg z internetu, gdzie jest napisane, że delegacja Menonitów jest w Watykanie i ten proces pojednania jest, ma być odnowiony. I ta uwaga, że stulecia rozłąki leżą za nami i teraz wszystko ma być pojednane. Ale jak brzmi Boża odpowiedź? Czy dzisiaj rozchodzi się o jakieś pojednanie pod Rzymem? Albo czy rozchodzi się o pojednanie w Jezusie Chrystusie, głowie zboru? Jan 17, wiersz 23. Ojcze, ja w Tobie, Ty we mnie, a ja w nich, abyśmy byli jedno. Jak brzmi Boża odpowiedź do nas w tym czasie? I tu moglibyśmy rzeczywiście, już, jak już często, do ostatniego proroka w Starym Testamencie, do Malachiasza, przejść, gdzie obietnica z ust Bożych została dana, że On pośle proroka jak Eliasza, zanim przyjdzie ten wielki, straszny dzień Pański. I jak już często mówiłem, gdyby ta obietnica była napisana tylko w Starym Testamencie i tylko w jednym miejscu, to można by, być może ja i tak bym tego nie uczynił, ale można by może przejść obok tego. Ale gdy nasz Pan na górze objawienia to największe przeżycie razem z Mojżeszem i Eliaszem i z trzema uczniami miał, gdy ta nadnaturalna chwała, wspaniałość Boża i z tego nadnaturalnego obłoku rozległ się głos, to jest mój umiłowany syn, w którym znalazłem upodobanie. Słuchajcie Jego. Te trzy słowa. Słuchajcie Jego. I przejdźmy tylko parę wierszów dalej. Wierszy dalej. W wierszu 10 pytają, uczniowie, mistrzu, dlaczego mówią nauczeni w piśmie, że Eliasz musi przyjść najpierw? Słuchajcie go, to była Boża odpowiedź. Rozchodzi się o Bożą odpowiedź. Jak brzmi Boża odpowiedź? Jak brzmi Boża odpowiedź odnośnie na posłanie męża, jak Eliasz na końcu czasu łaski, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pański? zanim Ziemia upadnie i już nie powstanie, zanim księżyc przemieni się w krew i słońce straci swój blask, jak brzmi Boża odpowiedź, ja przeczytam wam, aby wszyscy wiedzieli, że to jest napisane. I bracia i siostry, my nie możemy inaczej. My musimy w każdym kazaniu na ziemi musimy na tę główną obietnicę wspominać. Nie możemy po prostu obok tego przejść. My musimy zważać, że przejęliśmy Bożą odpowiedzialność, tę całą radę naszego Boga zwiastować. A więc jak brzmi Boża odpowiedź odnośnie na wielką obietnicę z proroka Malachiasza. Tutaj jest napisane we wszystkich naszych Bibliach. Mateusz 17, wiersz 11.
Bitte verbindet es doch direkt mit Mateusz 17.
Eliasz, a on odpowiadając rzekł, połączcie to z Mateuszem 17, 17, wiersz 7. Jego słuchajcie. Teraz my słuchamy Jego, nie jakiegoś człowieka. Teraz słuchamy Jego, który powiedział, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Słuchajcie Jego. I kto tą odpowiedź z ust Pana otrzymał, wtedy nie potrzebujesz więcej żadnego człowieka pytać. To samo nasz Pan w Ewangelii Marka w 9 rozdziale, także u Łukasza, to jest ten sam opis, czy Mateusz 17, Łukasz 9, Marek 9. To jest nam po prostu w Piśmie Świętym potwierdzane. Czytam z Marka 9, wiersz 12. A on im odrzekł, Eliasz wprawdzie przyjdzie najpierw i wszystko naprawi. Bracia i siostry, kto może sobie pozwolić obok tego przez Pana w Nowym Testamencie potwierdzonej obietnicy obok tego przejść? I teraz przechodzimy do tego ważnego punktu. Dopiero wtedy, gdy wierzymy, co Bóg przyobiecał, wtedy ta obietnica w jej wypełnieniu będzie nam pokazana. Dopiero wtedy możemy mieć udział w tym, co Bóg z wypełnieniem obietnicy, którą dał, chciał i co z tym powiązał i przeznaczył na wieki. I teraz jesteśmy przy tym ważnym punkcie, bracia i siostry. Gdy dzisiaj się rozchodzi o to, aby mówić o czasie końca, to już od lat eksperci wynaleźli to globalne słowo eschatologii, ładne słowo po angielsku, brzmi to eschatology. To brzmi i to znaczy ogólne pojęcie na wszystko, co z czasem końca i z tym, co w czasie końca się stanie, co jest z tym powiązane. Nie możesz sobie przedstawić, ile seminariów o tym temacie ma miejsce. I po prostu zważa się na to we wszystkich tych krajach, w tych podróżach. Wszędzie jest mówione o czasie końca, jest mówione także o Izraelu, jest mówione o Bliskim Wschodzie, jest mówione o wielu rzeczach, ale o czym nie jest mówione, to jest obietnica, którą Bóg nam, którą Bóg dał zborowi. I bądźmy szczerzy, co by nam to do wieczności dopomogło, gdybyśmy wszystko wiedzieli o Izraelu, gdybyśmy znali wszystkie wydarzenia i mogli je uporządkować. I to możemy z Bożą pomocą i łaską, jak nigdy przedtem, bo ta zbawienna rada naszego Boga jest naprawdę we wszystkich zakresach objawiona. Ale teraz rozchodzi się o wywołanie i o przygotowanie zboru oblubienicy Jezusa Chrystusa. I wtedy nie możemy inaczej, jak ciągle na nowo zwracać na to, że to było nadnaturalne działanie Boże. Powołanie brata Branhama to nie było przez jakiegoś kaznodzieja baptystycznego, który kiedyś go tam ordynował, ale z ust naszego Pana. I gdy brat Branham powołuje się na to i mówi, zanim anioł Pana mnie 7 maja 1946 się objawił, to przez Narody Zjednoczone zostało zarządzone, że narodowi izraelskiemu ma być kraj podporządkowany, przyporządkowany. I my wszyscy znamy to, co w Bazel zostało powiedziane od 1882 Żydzi powracają i powracają do ojczyzny. I w następnym roku będzie 60-lecie, odkąd Ben-Gurion to kraj Izrael, państwo Izrael obwołał. Bracia i siostry, nasz Pan mówi, gdy ujrzycie, że drzewo figowe stanie się soczyste, to jest podobieństwo na Izrael. Wtedy wznieście wasze oblicza w górę, gdyż wiecie, że wasze odkupienie się zbliżyło, ale nam jako zborowi jest nam tak dalece pomożone, że my to biblijne proroctwo widzimy w wypełnieniu. I często jest tak także mówione, Żydzi muszą do kraju obiecanego powrócić z powrotem, aby mieć udział w tym, co Bóg im przyobiecał. Oni muszą być tam, gdzie Bóg tą obietnicę dla nich wypełni. Dokładnie tak to jest z nowotestamentowym sporem. My musimy w tych obietnicach być znalezieni, aby one na nas i w nas i przez nas mogły znaleźć wypełnienie. I na tym dzielą się naturalnie duchy. I wy wiecie całkiem dokładnie, że my nie uwielbiamy żadnego człowieka, ale my nie możemy obok tego, co Bóg uczynił, po prostu przejść, bo to wydarzyło się z powodu nas, z powodu zboru. Ja czytam tutaj jeszcze w dalszych wierszach u Rzymian 11. Tutaj jest napisane w 5 i 6 wierszu, Rzymian 11, 5 i 6. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. i my śpiewaliśmy tą pieśń o łasce. I Bóg mówi do Mojżesza, komu jestem łaskaw, temu jestem łaskaw. I na to odpowiada Bóg, Mojżesz, Panu Bogu, gdy znalazłem łaskę przed Tobą, to pozwól mi poznać drogi Twoje. I Bóg Pan nie tylko dał mu poznać swoje drogi, ale w nadnaturalny sposób na naturalnej wspaniałości się mu objawił i przeszedł obok niego i widział tylną część Pana. I w Starym Testamencie Bóg odwrócił się plecami do ludzkości, a więc odwrócił się od ludzkości z powodu upadku w grzech. I przez to ludzkość straciła się, Bóg utracił przez to ludzkość, a w Nowym Testamencie Bóg zwrócił się do nas w obliczu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Bóg Pan nas spotkał i to także ciągle znowu mówiliśmy. Droga Boża do nas jest naszą drogą do Boga. I tutaj mam jeszcze jeden wycinek. Tutaj pewien człowiek w Breda w Holandii, jest to miasto w Holandii, powiedział: od teraz będą wszyscy mówić na Boga Allah. Nikt już nie będzie mówił Bóg. I katolicki biskup taki powiedział: gdy wszyscy będziemy mówili Allah, to będzie pokój między muzułmanami, Żydami i chrześcijanami. Tak, ale faktem jest, że Allah już jako boskość był uwielbiany w Kaba, w Mekka, zanim Mohamed w 632 roku rozpoczął swoją religię. I to słowo Allah nie stoi ani raz w Biblii, a Elohim nie jest napisane ani raz w 114 surach Koranu. Ale widzimy, to pojednanie ma mieć miejsce. Szuka się kompromisów, szuka się pewnej drogi. I bracia i siostry, to przyjdzie tak daleko. Pojednanie przyjdzie politycznie i religijnie. I nasz czas nie będzie dobry, gdyż tylko prawdziwi wierzący, tylko prawdziwie wierzący nie podporządkują się Rzymowi, ale podporządkują się głowie i staną się jednym z Jezusem Chrystusem, naszym Panem. I tutaj jest dalej u Rzymian 11 w 6 wierszu napisane: przedtem proszę myślcie o tym według wyboru łaski, w 5 wierszu, pozostała resztka, w wierszu 6, a jeśli z łaski wybrani, to słowo wybrani podoba mi się, a jeśli z łaski wybrany, Izrael był wybranym ludem, odłączonym ludem od wszystkich innych narodów pod niebem. Do przeczytania to jest we wielu miejscach Pisma w Starym Testamencie. Nowotestamentowy zbór jest odłączony, wybrany, wywołany, wyprowadzony, aby szczególną własnością Bożą być przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I dlatego wszyscy inni nas nie rozumią. Oni nie rozumią, dlaczego my nie idziemy szeroką drogą ze wszystkimi innymi. To po prostu się nie da. To jest niemożliwe. Zbór Jezusa Chrystusa jest wywołany. Jest już od wieczności Bożą własnością. My zostaliśmy przeznaczeni przed założeniem świata przez Boga, wybrani w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I my nie możemy się postawić na równi z tym światem. I przyjaciele, być może powinno się to także z naciskiem powiedzieć. Nawet ci wielcy ewangeliści, my nie potępiamy ich, my stwierdzamy tylko te wielkie charyzmatyczne osobowości. Oni przechodzą obok zwiastowania Słowa Bożego, po prostu obok, koncentrują się na znakach i cudach. I tutaj w Belem dożyliśmy, gdzie katolicka uroczystość była. 2 miliony ludzi przybyło tam. Maria z dzieciątkiem Jezus, wszyscy ją nosili. Wielu oczekiwało cudów. Byli tam chromi i chorzy między tymi 2 milionami. Przybyli tam, aby tam ten wielki dzień przed wszystkimi tymi świętościami dożyć. To można dobrze rozumieć, tylko trzeba częściej iść do drugiej Mojżeszowej 20, bo tam jest napisane: nie będziesz czynił sobie obrazów ani podobieństwa, ani z tego, co jest w niebie, ani z tego, co jest na ziemi, ani z tego, co jest pod ziemią. Nie będziesz się przed nimi kłaniał ani oddawał czci. I to wydarzyło się tam milionowo. Jezus Chrystus nie jest jako dzieciątko na ramieniu Marii. On nie jest już na krzyżu. On nie jest już w grobie. Zbawienie jest dokonane. On wstąpił do nieba i On z wielką potęgą i wspaniałością przyjdzie znowu. Co mnie przy takich wydarzeniach przeszkadza, to jest zwodzenie ludu. Ludzkość jest oszukiwana. Wszyscy stawiają na to ufność i są przekonani, że szukają Boga i Boga znajdują i Boga czczą. Ale Pismo Święte uczy nas w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, szczególnie wiersz 24, że prawdziwi czciciele Boga modlą się w duchu i w prawdzie, nie przed jakimś obrazem. I przedstawcie sobie, miliony przychodzą i stawiają swoją ufność może w Bogu, może w Marii, nie wiem tego, ale jest słowo Pana. Już u proroka Joela jest przecież napisane w spojrzeniu na Nowy Testament, kto imię Pańskie będzie wzywał, będzie uratowany, będzie zbawiony. I aby ludzie mogli wzywać imienia Pana, to musi ta Ewangelia być głoszona. Dopiero wtedy ludzie rozpoznawają, że są odłączeni od Boga i zgubieni i że zbawienia potrzebują. A więc zbór jest teraz odłączany, wywoływany, przygotowywany na ten wspaniały dzień powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Ale teraz przychodzi to napomnienie. Nasz Pan w Ewangelii Mateusza 24, Marka 13, Łukasz 21 nie tylko mówił o znakach czasu końca, on także mówił o tym, że to zwodzenie i oszukaństwo tak straszne będzie. I teraz mamy znowu tą odpowiedź naszego Pana. O Mateusza 24, wiersz 4. A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. To zwodzenie jest na porządku dziennym. To nie jest nic jak tylko oszukaństwo w tym świecie. I dlatego musi być Boże poselstwo zwiastowane, aby ludzie zostali wywołani, odłączeni. I aby byli z powrotem do Pana przyprowadzeni i w posłuszeństwie wiary szli drogą Pana. I w wierszu 11 jest także napisane, i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Także to należy do tego. To zwodzenie w każdym stosunku, aż tutaj do wiersza 24. Mateusz 24, wiersz 24. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. I tutaj mamy tą wielką różnicę. My wierzymy, że Bóg to słowo potwierdza. My wierzymy, że Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj na wiek jest, że On dzisiaj ratuje i uzdrawia i potwierdza swoje słowo jako prawdziwe. My wierzymy wszystkie obietnice, które przez Jezusa Chrystusa stały się prawdziwe, stały się realnością. W Starym Testamencie były to obietnice, w Nowym Testamencie mamy wypełnienie. I tutaj ten nacisk leży w tym wierszu na tym, że fałszywi Chrystusowie, fałszywi namaszczeni, fałszywi prorocy wykroczą i będą czynić znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Dzięki Bogu, że ten wieczny nam dał swoje słowo jako ten prowadzący sznur, że mamy tą orientację w słowie, mamy także ponad tym, co jest właściwe, a co niewłaściwe, to nie ja decyduję, ani ty, ani nikt inny. To Bóg już zadecydował. Wszystko, co nie zgadza się z tym, co Bóg przez proroków i apostołów mówił, co nie zgadza się z tym, jest fałszywe. Może być, jak chce, udekorowane miejscami Pisma. Gdy się to nie zgadza, i moglibyśmy od razu iść do dziejów apostolskich, i tutaj jest napisane w drugim rozdziale, w dziejach apostolskich, drugi rozdział, że ci, którzy uwierzyli, byli jednym sercem, jedną duszą. W wierszu 42 jest napisane, i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bracia i siostry, my nie osądzamy, ale my mamy odpowiedzialność przed Bogiem, aby głosić prawdę. Szkoda, nie przyniosłem tego ze sobą. My otrzymujemy czasopismo. Ono ma tytuł na przedniej stronie, żadnej innej Ewangelii. Tytuł jest naprawdę wspaniały. Można temu tylko przytaknąć, ale już w pierwszej linijce się to rozpoczyna. Jak się tam rozpoczyna? W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Co dopomoże ten kolorowy nagłówek, gdy to, co jest pod spodem napisane, w ogóle nie jest biblijne, nie jest apostolskie, nie zgadza się z Bogiem i z Jego Słowem. Jest pisane i myśli są przedstawiane obok Boga i obok Słowa. I my rozpoznajemy ciągle więcej, jak ważnym to było i jest, co Bóg nam, że Bóg nam tą orientację do Słowa dał, że my rzeczywiście, że On posłał tego prawdziwego męża Bożego, aby nas z powrotem przyprowadzić do pierwotnego zwiastowania Słowa Bożego. I w ostatnim tygodniu, w przeszłym tygodniu w berlińskim kazaniu rzeczywiście miałem katolicki katechizm w jednej ręce, a Biblię wziąłem w drugą rękę i zapytałem, szanowne panie i panowie, co mi proponujecie? Co mam wierzyć? Czy mam wierzyć to, co w katechizmie jest napisane? Albo czy mam wierzyć to, co jest napisane w Biblii? Naturalnie dałem także odpowiedź. Moja decyzja stoi mocno. Wierzę to, co w Biblii jest napisane. I w Biblii jest z powtórzeniem napisane, że Bóg jest tylko jeden, naprawdę tylko jeden. To słowo Trójca nie stoi ani razu w Biblii. Słowo Trójjedyny Bóg nie jest ani raz napisane w Biblii. I to pojęcie wieczny Syn, Bóg, Syn nie jest napisane ani raz w Biblii. Bóg, Duch Święty nie jest ani raz napisane w Biblii. Jest tylko napisane o jednym, jedynym, prawdziwym Bogu, który się nam w niebie jako Ojciec w swoim Synu tutaj na ziemi objawił. Bóg z nami i przez Ducha Świętego, mianowicie Bóg w nas. I gdy się tak to przedstawia, mam nadzieję, że tym razem jeszcze dobrze to poszło, bo długo już to dobrze nie pójdzie. I przeczytałem także z katechizmu, że Bóg w wieczności jako Ojciec Syna spłodził i zrodził. To trzeba sobie raz przedstawić, że Bóg, który był Duchem, który się jeszcze w ogóle w widocznej postaci nie objawił, w wieczności żył Bóg w pierwotnej pełni Ducha, Życia i Światła. I dlatego jest napisane, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Na początku było Słowo i Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo i wszystko zostało stworzone przez to. I bez tego nic nie zostało stworzone. Nawet tam trzeba wstydliwie na to zważać, jak jest naprawdę napisane. Na początku wtedy widzimy ten moment, gdzie Bóg wieczność otworzył i czas się rozpoczął. I ten wieczny, ten niewidzialny, którego żaden człowiek nie widział, nie mógł widzieć, on wstąpił w widzialną formę i jest Panem. 6000 razy jest napisane w Starym Testamencie Bóg Pan. I my rozpoznaliśmy, gdy u Łukasza 2, wiersz 11 jest napisane: wam dzisiaj Chrystus się narodził, który jest Pan. I wtedy wiemy, że jest tylko jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Efezjan 4 rozdział i tak samo 1 Koryntian 12. Nikt nie może nazywać Jezusa Panem, chyba że przez Ducha Świętego. Dla nas, którzy wierzymy z serca Słowo Boże, to nie jest żaden problem. My, ten sam, który przechadzał się w ogrodzie Eden, który stworzył nas na swój obraz, który przyszedł do Abrahama, z nim jadł i pił, i który się wszystkim prorokom objawił. On odkrył samego siebie, tak jest napisane. Przyjął postać sługi, on pozostał Panem. On pozostał ten ja jestem, ale musiał stać się człowiekiem z powodu ludzi, aby ten most między Bogiem i ludzkością został postanowiony. I kto czyta uważnie te cztery Ewangelie, ten ma cały opis, który naszego Pana jako Syn Dawida, syn człowieczy, Syn Boży, Syn Abrahama jest opisywany. Kto czyta listy do zborów, tam Paweł wyraźnie opisuje i pokazuje nam, że on był orędownikiem nowego przymierza, był tym arcykapłanem w porządku Melchizedeka. Wszystko jest w tej księdze opisane, całe objawienie Boże w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, aż my wszyscy zostaniemy przekształceni w Jego obraz i będziemy Jemu podobni, tak jak w pierwszym liście Jana w trzecim rozdziale w pierwszych trzech wierszach jest napisane: On, ten wielki ja jestem, jest ten sam, pozostał tym samym. Mówię jeszcze raz, On się odkrył, On przyszedł do nas. Nie Maria została bezgrzesznie narodzona, bo jest napisane, że On musiał przyjść do grzesznego ciała, aby tym upadniętym w grzech ludziom, aby tych przeklętych ludzi zbawić, aby nam darować łaskę, abyśmy przez wiarę w Jezusa Chrystusa i w to wykonane dzieło zbawienia, abyśmy w to pierwotne stanowisko przed Bogiem zostali przyprowadzeni. To nie jest jakaś teoria, to jest Boża realność. Bóg ma plan zbawienia. Bóg ma plan zbawienia i to musi także w porównaniu z tym, co napisane jest w katechizmie, być wyraźnie powiedziane. Ci wynalazcy Trójcy byli tymi, którzy nienawidzili Żydów. Jest książka, w której jest opisane, jakie wypowiedzi oni czynili o Żydach. i Stary Testament położyli na stronę, a Nowy Testament na własny sposób interpretowali. Ja, brat Frank, mam wierzyć to, co ci ludzie na koncylu postanowili, wynaleźli, którzy nie znali ani Nowego, ani Starego Testamentu, ani Boga, ani nie dożyli nawrócenia. Nie, my powracamy z powrotem do biblijnej, prawdziwej wiary. Niech ludzie mówią, co chcą. Na końcu się okaże, że my te otwarte drzwi do wspaniałości będziemy mieć, bo my wierzymy, tak jak mówi Pismo. Bądźcie raz szczerzy. Gdy ktoś to wierzy, co jest w katechizmie, to odrzuca to, co jest napisane w Biblii, i odwrotnie. Nie idzie inaczej, to się nie da inaczej. Kto to wierzy, co Bóg nam tutaj powiedział, to nie może tego przyjąć, co ludzie mówią. To jest niemożliwe. To jest linia rozdzielająca. I już często mówiliśmy, w całym Starym Testamencie Bóg zbawienie i Zbawiciela przyobiecał, że przyjdzie. I od pierwszej Mojżeszowej, przez wszystkie obietnice ze Starego Testamentu, 2 Samuelowa 7, wiersz 14, ja będę Jemu Ojcem, a On będzie mi Synem. W przyszłość mówił, ja daruję. I w psalmie 2, jesteś synem, dzisiaj ciebie spłodziłem. Izajasz 7, wiersz 14, Pan napocznie. Nie, Bóg w niebie wieczności będzie. Brzemienny, ale bracia i siostry, my musimy do tej biblijnej wiary powrócić. Żadnych kompromisów, nic, niczemu nie dać miejsca, co nie zgadza się z Bogiem, z Bożym Słowem, bo tam należy to Słowo uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje Słowo jest prawdą. Tam należy ten wiersz, kto jest z Boga, mówi Słowa Boże. Tam należy wiersz, kto jest z Boga, ten słucha Słowa Bożego. Tam należy ten wiersz, że żadne kłamstwo nie ma początku w prawdzie. Prawda jest zawsze prawdą, pozostanie prawdą. Kłamstwo było od początku kłamstwem. I wy wiecie, kto jest ojcem kłamstwa. Podsumujmy, o co się dzisiaj tutaj rozchodzi. Bóg ma plan zbawienia. On dał obietnicę, że przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, zanim Dzień Pana nastanie, będzie odcinek proroczy, będzie służba prorocza, i to wielkie jest rzeczywiście to, że Bóg zawsze w nadnaturalny sposób się objawiał tym, których posłał, który dał zlecenia. I w tym przejęli przed Bogiem odpowiedzialność. Gdyby Bóg w nadnaturalny sposób się nie poświadczył, w środę, w przeszłym tygodniu, zadzwonił do mnie szyderca i powiedział, Wy tam macie jednego Williama Branhama ze światłem ponad głową. Wiecie, co ten człowiek jeszcze powiedział? Ja także dam się sfotografować. Także dałem światło na moją głowę i dałem się sfotografować. I nasza siostra w biurze po prostu powiedziała: tutaj nasza rozmowa jest zakończona. I odłożyła słuchawkę. Ludzie szydzą. Oni nie mają objawienia. Nie wiedzą, co czynią. I to, co nam jest kosztowne, co nam naprawdę wszystko znaczy, że ten Wszechmogący się skłonił i posłanie i powołanie wypowiedział. I proszę, to musi być także w każdym zgromadzeniu powiedziane. To było jedyne Boże powołanie w XX wieku. Bóg sam je wypowiedział i to Boże poselstwo ma iść przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. I dlatego niesiemy to poselstwo w spojrzeniu na wywołanie, na przygotowanie zboru Jezusa Chrystusa, zboru oblubienicy, aż przejdziemy do pełnej wiary, do pełnego posłuszeństwa i będziemy do Bożej woli uporządkowani. I modlili się i mówili: nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Szydercy wystąpią. To Piotr pisze w 2 Piotra w 3 rozdziale. Na końcu dni wystąpią szydercy i będą pytać, gdzie jest jego przyobiecane powtórne przyjście. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, przyobiecane powtórne przyjście do naszego Pana stoi blisko i my wierzymy, że jesteśmy tą generacją, która została przez Boga ułaskawiona. Wszystko to dożyć i widzieć biblijnie, zgodnie z biblijnym, z proroczym słowem to uporządkować. Jeszcze raz ludzkości powiedzieć: spójrzcie, oto oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie. I także powiedzieć: nie tylko Mateusz 24 wypełnia się ze wszystkim, co teraz się dzieje, także Mateusz 25 wypełnia się. I te mądre panny nie są tylko namaszczone, nie mają tylko oleju i te płonące lampy. One mają także te naczynie z pełnią oleju ze sobą i gdziekolwiek by brakowało, aby napełnić, dopełnić. Bracia i siostry, my mamy tą łączność z pełni ducha, z łaski otrzymaliśmy. I otrzymaliśmy już łaskę z łaską i będziemy nadal z jego pełni brać łaskę. My jesteśmy przez Boga ułaskawionym ludem. Znaleźliśmy łaskę przed tym Wszechmogącym. On dał nam poznać swoje słowo i swoje drogi i swoją wolę nam objawił. I tak jak wierzymy, że Bóg w Starym i Nowym Testamencie mężów powołał i posłał, tak wierzymy także, że brat Branham był od Boga powołanym, przez Boga potwierdzonym, przez Boga posłanym, mężem był z poselstwem Bożym do zboru teraz, przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Chciałbym na zakończenie powiedzieć, każdy raz, gdy tam widzę ten stół z kazaniami, cieszę się, że te kazania brata Branhama, wszystkie od otwarcia pieczęci aż do ostatniego kazania 12 grudnia 1965 przetłumaczyliśmy na niemiecki język i wszyscy mogą czytać, jak głęboko te kazania nas wprowadzają w Radę Bożą, także w to osobiste życie wiary wprowadzają. Mówią kobietom, jakie są ich zadania, jakie mężczyznom także. I w naszym czasie o wszystkich tematach było mówione. On musiał to uczynić. On to uczynił w zleceniu Bożym. Błogo nam wszystkim, gdy nas to słowo zagaduje. I gdy mówimy osobiście, jak czytaliśmy u Rzymian 11, jak brzmi Boża odpowiedź? Jak brzmi Boża odpowiedź na moje życie, dla mojego życia, dla Twojego życia, dla naszego życia? I jeszcze raz początek wiersza 6. A jeśli z łaski wybrani, odłączeni, czy to wybranie miało miejsce z łaski, to wtedy nie jest to moja ani Twoja zasługa. To jest łaska. Zgodnie z słowem Pisma, komu jestem łaskaw, temu jestem łaskaw. I można by wiele miejsc Pisma czytać. Bóg Pan, niech by nam dopomógł rozpoznać czas i godzinę i stwierdzić, że nie żyjemy tylko w czasie końca, ale na końcu czasu końca doszliśmy, na koniec. I proszę, weźcie także te miejsca do serca. Efezjan 4 rozdział i 2 Piotra 1 rozdział, gdzie nam ten wierzący człowiek z 7 cnotami jest przedstawiony i mówi nam, jest nam mówione, że ci wierzący byli, są jednym sercem, jedną duszą. My stoimy za sobą, wstawiamy się za sobą. Potrzeba tych innych jest naszą własną potrzebą. My musimy tą wewnętrzną łączność z nami wspólnie z Panem mieć. Bądźmy szczerzy, my chcemy wspólnie siedzieć przy jednym stole na wielkie uczcie Baranka i tą łaskę naszego Boga także tam uwielbiać. Dzisiaj, gdy słyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Bóg Pan niech was, niech pobłogosławi swoje święte i drogie słowo w nas wszystkich, aby nie powróciło z powrotem na pusto, ale wykonało to, na co On je posłał. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Powstańmy do modlitwy. Być może zaśpiewamy wspólnie, jak często już ten refren, tak jakim jest, tak musi być.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gott.
Podczas gdy skłonimy nasze głowy i w modlitwie trwamy i szukamy łączności z Bogiem i znajdujemy, pozwólcie mi zapytać, czy są niektórzy tutaj, do których Pan przemówił, którzy nie powierzyli swojego życia jeszcze Panu, którzy nie wzywali jeszcze imienia Pana. Myślcie o tych wspaniałych słowach z Kolosan 1 od wiersza 14. W Nim mamy zbawienie przez Jego krew, mianowicie przebaczenie wszystkich naszych grzechów i przestępstw. To jest dar Boży przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Dar musi być przyjęty. Czy przyjmujesz ten dar? Czy jesteś gotów Twoje życie Panu powierzyć? Przebaczenie, pojednanie, łaskę i zbawienie przyjąć, to proszę o to, podczas gdy głowy nadal są skłonione i my w modlitwie trwamy. Kto chciałby być w tą modlitwę, być włączony, może podnieść krótko rękę. Niech Bóg błogosławi, niech Bóg błogosławi. Młody człowieku, niech się Bóg błogosławi. Niech Bóg błogosławi, dziękuję. Bóg Pan widzi ręce i serca. Módlmy się wspólnie. Umiłowany Panie, wiecznie wierny Boże, jeszcze jest czas łaski. Jeszcze możemy przyjść do Ciebie. Dziękujemy Tobie za to, że to słowo z krzyża jest mocą Bożą wszystkim, którzy w to wierzą. I jak w liście do Hebrajczyków czytaliśmy, daruj nam wszystkim wytrwałości i cierpliwości, daruj nam łaski, abyśmy czynili wolę Twą, o Boże, aby po wypełnieniu Bożej woli, także my wszyscy dożyli tej obietnicy, mogli dożyć. Dziękujemy Tobie za to, umiłowany Panie, że ta wiara jest tą nadzieją na to, co Ty przyobiecałeś, więcej niż ufność i zaufanie. To jest absolut. Ty dajesz łaskę i Ty koronujesz Twój lud łaską i miłosierdziem. Pobłogosław wszystkich, którzy swoje ręce wznieśli. Ty znasz ich potrzeby. I prosimy także za wszystkimi innymi, którzy mają jakieś potrzeby. Czy to jest w małżeństwie, czy w rodzinie, czy w pokrewieństwie, czy w pracy, czy to duchowe potrzeby, albo potrzeby rodzaju ziemskiego. Bądź łaskaw, o Panie. Niechby to zgromadzenie, to nabożeństwo do tego służyło, abyśmy pojęli, że Ty to jesteś, który mówisz do nas i że my to jesteśmy, którzy otrzymaliśmy tą Bożą odpowiedź. Umiłowany Panie, Ty jesteś naszą odpowiedzią. W Tobie mamy zbawienie, uzdrowienie, uwolnienie i błogosławieństwo Boże. Mamy w Tobie i przez Ciebie, umiłowany Panie, bądź nam wszystkim łaskaw i niechby objawienie każdemu stało się udziałem. Proszę Ciebie, umiłowany Panie, szczególnie niechby Mateusz 7, 17, Marek 9, Łukasz 9, gdzie Ty tą obietnicę ze Starego Testamentu na początku Nowego Testamentu potwierdziłeś. Na początku potwierdziłeś i teraz na końcu się to wypełniło i nadal się wypełnia. Jaką łaskę nam dałeś w udziale. Ty jesteś obecny, Ty mówisz i pouczasz nas przez Twoje słowo i dajesz nam wyjaśnienie we wszystkim. Dziękujemy Tobie, umiłowany Panie, że Ty że możemy należeć do tych wybranych, wywołanych i ułaskawionych. Ukoronuj nas wszystkich łaską i miłosierdziem. Tobie, Wszechmogącemu Bogu, który teraz jest obecny, dziękuję Tobie z całego serca za wszystko. W świętym imieniu Jezusa. Halleluja. Amen. Amen.